Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Zbigniewa Kowerczyka, zatytułowanej Zielone Słońce. Czyta Szczepan Kajfarz. Przed ścianą światła stoją ślepi i patrzą bez zmrużenia powiek. O tym, co świeci, wiedzą lepiej niż zwykły człowiek. Jonasz Kofta, Cztery ściany świata.
Prolog. Nocne wydarzenia. Jakoś po północy zadzwonił telefon. Brzydka, elektroniczna wersja w grocie króla gór wdarła się w jednostajny szum komputera, który potęgował dotychczasową ciszę. Pani Małgorzata drgnęła, oderwała wzrok od monitora i spojrzała na wiszący na ścianie zegar. Któż to o tej porze? Pomyślała niezadowolona. Jakiś rodzic? Pewnie ktoś z góry. Nawet nie wiem, kto tam ma dziś dyżur. Jednocześnie rozejrzała się za przenośną częścią telefonicznego aparatu. To przynajmniej wyjaśniło się od razu. Słuchawka leżała pod ręką. W niewielkim pokoju było ciepło i przytulnie. Mrok rozjaśniał jedynie ekran monitora i stojąca na parapecie nocna lampka. Okno nie było zasłonięte. Przez mokre od nocnej listopadowej mgły szyby w pomarańczowo-żółtym świetle sodowej latarni widać było część placu zabaw, niewielką karuzelę, niską huśtawkę na wystającej z ziemi grubej sprężynie, lśniące wilgocią ławki i nowe, niezamieszkane jeszcze skrzydło zabudowań ośrodka. Dniami trwały tam intensywne prace wykończeniowe. Jeszcze w zeszłym roku za oknem rozpościerał się widok na pola, nieodległą leśnicę i nowo powstające małe domki jednorodzinne. Wraz z rozrastaniem się budowy, pejzaż ten powoli zanikał, aż w końcu schował się zupełnie. Pewnie i on z okna położonego na parterze pokoju, niewidoczny już od kilku miesięcy, zmienił się w jakiś sposób. Na dworze było jesiennie, mokro i zimno. Pani Małgorzata podniosła z biurka słuchawkę i wcisnęła zielony guzik. Melodia Griga urwała się, a zagadka nocnego telefonu znalazła rozwiązanie zupełnie niespodziewanie, choć przecież nie tak niezwykłe. O ile jednak kto dzwonił, wyjaśniło się od razu, to powód, dla którego dzwonił, stanowił problem. Niestety bardziej złożony i owszem, jak najbardziej niezwykły i tajemniczy. Słucham. Senny i cichy ton głosu pani Małgorzaty miał podkreślić późną porę i dyskretnie wypomnieć niestosowność zachowania dzwoniącego i zniechęcić go do dłuższych rozmów lub ewentualnych żądań. Dobry wieczór. Męski głos w słuchawce wydawał się znajomy. Przepraszam bardzo, że o tej porze zawracam głowę. Portiernia się kłania. Mam prośbę, właściwie pytanie. Portier, tak samo jak jego pozostali pracujący w ośrodku koledzy po służbie, nazywany był przez wszystkich, niepoprawnie zresztą, Rangersem. Najwyraźniej był mocno zakłopotany i, co gorsza, jak się pani Małgorzacie wydawało, wystraszony. Słucham pana, zachęciła go, usiłując skojarzyć głos z twarzą. Trwało to niedługo i skończyło się powodzeniem. To trochę bez sensu, ale... Czy pani była przed chwilą w czytelni? Albo ktoś inny? Bo wydawało mi się, a właściwie widziałem tam światło i kogoś. Ktoś tam stał. Pani Małgorzata poczuła, jak oblewa ją nieprzyjemny chłód. Moment, powiedziała. Gdzie stał? Kto? W czytelni o tej porze? Jest po 12:00. O czym pan mówi? Dlatego mówię, że to bez sensu. W tej czytelni, gdzie pan Janek puszcza dzieciom filmy, pani wie, z korytarza do was widać ją przez okna. To znaczy widać patio i okno tej czytelni. Ranger splątał się, z całą pewnością zaniepokojony. Pani Małgorzata nie miała już żadnych wątpliwości. Co gorsza, i ona zaczynała odczuwać strach. Jeśli narastał na razie powoli, to tylko dlatego, że nie do końca rozumiała, o co właściwie portierowi chodzi.
Jest ciemno i dlatego dokładnie te okna zobaczyłem, bo świeciło się tam światło.
Może pan Janek nie zgasił. On tam przecież dzisiaj był wieczorem z dziećmi. Koło w 9:30 skończył.
Wiem. Jak wychodził do domu, to mi powiedział, że już mogę tam iść i zamknąć. Tak jest co tydzień w środę. I rzeczywiście poszedłem tam zaraz po jego wyjściu. Zapaliłem światła, posprawdzałem okna, zgasiłem i zamknąłem na klucz. A potem jeszcze te drzwi z korytarza do biblioteki i czytelni na korytarz główny. Tyle, że to światło, które widziałem, to nie były lampy sufitowe, tylko...
Tylko co?
Tylko jakieś dziwne, migające, jakby niebieskie i...
Tu Rangers miał problem z kontynuacją opisu wrażeń, najwyraźniej mocno zażenowany własnymi słowami.
I wystraszony. Pani Małgorzata słyszała to wyraźnie i sama poczuła, jak zamiera jej serce. Tam ktoś był. Widziałem.
Kogo pan widział? Niechże mnie pan nie straszy. Kto tam był?
Mężczyzna? Kobieta? Chłopak? Dziewczyna?
Kto? Błagam pana.
Jacyś faceci jakby. Dziwnie ubrani. Dwóch, a może trzech? Dwóch stało przy oknie, a po ścianie przesuwał się jakiś cień, jakby tam jeszcze ktoś łaził.
Jak wyglądali? Widział pan ich wyraźnie? Co to znaczy dziwnie ubrani?
Ręka, która trzymała słuchawkę, zaczęła drżeć. Pani Małgorzata zdawała sobie z tego sprawę, ale zupełnie nie potrafiła nad tym zapanować. Przesiadła się z obrotowego komputerowego krzesła na bardziej stabilny fotel pod przeciwległą ścianę pokoju. Gdyby z niego wyszła do czytelni, o której mówił Rangers, miałaby kilkanaście metrów w linii prostej korytarzem. Najgorsza była świadomość, że z czytelni do niej droga była tak samo krótka. No, jakby w szatach jakiś, z kapturami czy czymś, jakby jacyś zakonnicy.
Przecież to zupełnie bez sensu. Niechże pan przestanie. Jakby, pomyślała. Coś się panu przewidziało. Czemu pan nie sprawdził?
Nie miałem klucza. Wróciłem na portiernię i
co?
Niechże pan mówi. No, poszedłem po klucz i zobaczyłem, że światełko alarmu nie mruga, że alarm się nie włączył, a powinien, bo tam są czujniki ruchu i koło 10:00 uruchomiłem system. Tam ktoś był albo jest, a czujniki nie zareagowały. I zadzwoniłem do pani.
On buja o tym kluczu, uświadomiła sobie z przerażeniem pani Małgorzata.
Rangersi noszą klucz uniwersalny na długim pasku, przyczepionym do spodni. Na tyle długim, że po wyjęciu klucza z kieszeni otwierają drzwi bez potrzeby odpinania paska od szlufki. On się bał tam wejść. Uciekł na portiernię i postanowił zadzwonić. Poczuła, że cierpnie jej skóra. To niech pan tam teraz idzie, tylko niech pan nie zapomni wyłączyć alarmu, bo zacznie wyć w całym budynku.
Dobrze, zaraz tam będę. Proszę też przyjść.
Pani Małgorzata odłożyła aparat na podstawkę, odczekała chwilę i ostrożnie wyjrzała na zewnątrz. Ze ściśniętym sercem rozejrzała się w obie strony. Po prawej korytarz przechodził po kilku metrach w niewielki hol przykryty dywanem, nazywany przez wszystkich po prostu wnęką lub, z uwagi na stojący tam odbiornik Sony, wnęką telewizyjną. Dalej, przykryty długim chodnikiem korytarz, ciągnął się aż do końca parteru. Zakończony był podwójnymi, przeszklonymi drzwiami prowadzącymi na zewnątrz budynku. Zielona roleta, którą niektórzy wychowawcy na noc opuszczali aż do podłogi, teraz była zwinięta i przez szybę widać było pojedyncze, zamglone światełka złotnickich zabudowań. Było ciemno i cicho. Internat spał. Drzwi sześciu pokojów modułowych były pootwierane. Pierwszy moduł znajdował się prawie vis-a-vis drzwi pokoju wychowawców, w progu których stała pani Małgorzata. Następny naprzeciwko wnęki, kolejne cztery dalej rozmieszczone po dwa po obu stronach korytarza. Każdy składał się z dwóch sypialni i wspólnej łazienki. W jednym, w module ostatnim, ktoś zostawił zapaloną lampkę nad umywalką. Słabe światło kładło się jaśniejszą plamą na podłodze korytarza i niewielkim fragmencie ściany. Lewa, z perspektywy pani Małgorzaty, część internatu była krótka. Tu korytarz kończył się oszklonymi drzwiami wyjściowymi na korytarz zewnętrzny. Zanim się jednak do nich doszło, nieco wcześniej, skręcając w prawo, można było wejść na klatkę schodową prowadzącą na piętro, a w lewo wyjść na zewnątrz budynku. Te również były podwójne, zamknięte na klucz. W niewielkiej przestrzeni między nimi stały trzy rowery, tandemy. Drzwi na klatkę schodową nie było w ogóle. Doświadczenie pokazywało, że tak będzie bezpieczniej. I jeszcze we wrześniu na prośbę kierowniczki pan Maciek z panem Jankiem wyjęli je z zawiasów i wynieśli, nikt już nie pamiętał dokąd. Pani Małgorzata spojrzała uważnie w stronę wyjścia. Przez szybę drzwi widziała fragment biegnącego prostobadle ciemnego teraz korytarza zewnętrznego. Dalej był łącznik, korytarz nazywany tak dlatego, że łączył tę część ośrodka ze szkołą. Była tam biblioteka i pomieszczenia z nią związane, między innymi czytelnie. Parter internatu, łącznik i parter szkoły były w jednej linii. Kto najkrótszą drogą chciał przedostać się z internatu do szkoły, szedł tym ciągiem. Za dnia, w jasnym świetle, stojąc w internacie i patrząc w kierunku, w którym patrzyła teraz wystraszona pani Małgorzata, widziało się nie tylko cały łącznik, ale i korytarz szkolny na parterze, mimo że patrzyło się przez trzy pary oszklonych drzwi, szerokość korytarza przed łącznikiem, długość łącznika i szerokość korytarza za nim. A była i czwarta para do szkoły, ale te były w ciągu dnia zawsze otwarte. Widziało się pod warunkiem, że w ośrodku się pracowało, a nie mieszkało. Teraz było jednak ciemno, choć pani Małgorzata poprawiła nieco sytuację, zapalając światło w sąsiadującej z pokojem, z którego wyszła, otwartej na oścież internatowej kuchence. Do tego kontaktu miała najbliżej. Najdalszym widocznym obiektem były drzwi do łącznika. Za nimi panowała kompletna ciemność. Niewidoczne były nawet drzwi czytelni, o której mówił Rangers, mimo że były tuż za nimi po prawej stronie korytarza i całe białe. Pani Małgorzata, patrząc szeroko otwartymi oczami przed siebie, wyczulona na każde potencjalne podejrzane zjawisko, powoli zbliżyła się do wyjścia. Ponieważ Rangersa wciąż nie było, a z portierni do łącznika nie miała dalej niż pół minuty drogi, powoli i cicho nacisnęła klamkę, a następnie ostrożnie wyjrzała na korytarz w prawo, w kierunku, z którego spodziewała się go ujrzeć. Był już, ale nawet na nią nie spojrzał. Stał bez ruchu w ciemnym korytarzu i jak zahipnotyzowany wpatrywał się w okno, a właściwie w widoczne przez nie okna czytelni. Niech pani podejdzie tu szybko, powiedział półgłosem, nie odwracając wzroku. Uniósł palec i wskazał okno. Pani Małgorzata wykonała polecenie. W najwyższym stopniu zaniepokojona spojrzała we wskazanym kierunku. To, co ujrzała, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Bojąc się, że zaraz straci władzę w nogach, odruchowo chwyciła Rangersa za ramię, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. On chyba też tego nie zauważył.
Widzi pani? Nie wydawało mi się.
Piętro wyżej, w części gimnazjalnej internatu, pani Jola wyszła z pokoju i skierowała się w stronę schodów na dół, aby zgasić tam światło. Ponieważ usłyszała dobiegające z parteru rozmowy i jakieś stłumione dźwięki, zeszła na dół. Nikogo tu nie było. Nagle w łączniku zapaliło się światło i pani Jola ujrzała przy drzwiach czytelni panią Małgorzatę i portiera, który właśnie wkładał do zamka klucz. Wróciła na górę, zgasiła światło na klatce schodowej i weszła do internatu. Rozkład pomieszczeń był tu, pomijając niewielkie różnice, taki sam jak na dole. zaś jeśli chodzi o sypialnię, identyczny. Zatrzasnęła za sobą drzwi i skierowała się w stronę pokoju wychowawców. Kiedy była już przy nim, z modułu naprzeciwko wychynęła jakaś nieduża postać z bardzo jasnymi, długimi włosami. Pani Jola drgnęła przestraszona, ale po chwili rozpoznała Kamilę Łaniewską, gimnazjalistkę z pierwszej grupy. — Co się stało, Kamilko? Czemu nie śpisz? — Obudziłam cię tym trzaskaniem? — zapytała półgłosem wychowawczyni. — Nie, w ogóle nie spałam. Rozmawiałyśmy sobie z dziewczynami, a potem jakoś nie mogłam zasnąć. Rozmyślałam sobie i jakoś tak zeszło. — tłumaczyła się cicho dziewczyna. — Co tam się dzieje na dole, pani Jolu? — Zupełnie nic. Rangers robi obchód i rozmawia z panią Małgosią. — Idź spać, kochana. Kamila sprawnie i bezbłędnie udała się do swojego łóżka, omijając stół w pokoju oraz odsunięte od niego stojące na jej drodze krzesło. Było bardzo ciemno, ale to nie stanowiło dla niej żadnego problemu. Kamila jeszcze nigdy nie widziała światła. Mniej więcej po 20 minutach pani Małgorzata wróciła do internatu. Włączyła pełne oświetlenie na korytarzu i usiadła bokiem na narożniku we wnęce telewizyjnej, kładąc łokieć na oparciu, a na nim głowę. Wzrok utkwiła w drzwiach wyjściowych i tych dalej, które prowadziły do łącznika. W nim też teraz świeciło się światło. I jedne, i drugie były zamknięte na klucz, ale jeśli mimo to coś miało stamtąd nadejść, pani Małgorzata wolała to widzieć. Koło godziny 7 rano w internacie panował już zwykły, codzienny ruch. Wszędzie świeciło się światło, w łazienkach szumiała woda, pachniało pastą do zębów. W kilku pokojach grała muzyka, słychać było reklamy popularnych stacji radiowych. We wnęce ktoś nawet usiłował oglądać poranną powtórkę kolejnego odcinka jednego z tasiemcowych seriali. Nie bardzo to wychodziło, bo i tu panował harmider. Ci, którzy nie mieli już nic do roboty, a w każdym razie tak im się wydawało, czekali na sygnał do wyjścia na śniadanie, siedząc na krzesłach zabranych sprzed telewizora i kanapie narożnej, na której pani Małgosia spędziła lwią część swojego nocnego dyżuru. Ktoś klapnął nawet na dywanie. Dyskutowali, śmiali się. Karolina, najmłodsza, a z całą pewnością najmniejsza dziewczynka w internacie, kołysząc wózkiem z lalką, planowała wraz z Klaudią popołudnie, a dwóch Krzyśków z najstarszej grupy zdążyło się już ostro pokłócić i, o dziwo, mniejszy gonił za wzięcie większego po wnęce ku niezadowoleniu porannych telemaniaków i złości Karoliny, której lalka o mały włos nie znalazła się na podłodze. W pokoju wychowawców pani Małgorzata relacjonowała przybyłej na poranny dyżur pani Edycie nocne wydarzenia. Rzeczywiście było tak, jak mówił Rangers. W czytelni widać było niebieskawe światło, takie blado-niebieskie. Ale nie to było najgorsze. W oknie stało coś, jakby zakapturzony człowiek. Wysoki, w jakiejś pelerynie z kapturem czy szacie. Drugi, taki sam, przesuwał się w głębi pokoju. Nie widziałam nóg, ale jakby przesuwał się w powietrzu. Płynął pochylony do przodu, w prawo, do tej ściany, gdzie są szafy. Obaj mieli wyciągnięte przed siebie ręce z takimi bardzo długimi palcami. Jak szkielety? Nie, jakby jakieś sznurki czy wstążki. O, jak macki ośmiornicy, która płynie i ma je wszystkie razem za sobą. Tyle, że te zjawy miały je przed sobą, poruszały nimi. Te paluchy jakby falowały w powietrzu. Nie wierzę. Edyta, ja to widziałam. Rangers też. Idź go zapytaj. Chociaż on nie bardzo wie, czy w ogóle o tym mówić komukolwiek. Powinien chyba jakiś raport sporządzić, ale nie chce wyjść na... Zresztą nie włączył się alarm, a ten czujnik ruchu nad drzwiami działa. Kiedy tam weszliśmy, mrugał cały czas. To znaczy wierzę, ale nie mieści mi się w głowie. Nie bałaś się tam wejść?
Nie bałam?
Ja umierałam ze strachu. Portierowi też nie było do śmiechu, chociaż ukrywał to jak mógł. Zanim zapaliliśmy światło w łączniku, spod drzwi czytelni było widać to padające ze środka. Migało, rozjaśniało się i ściemniało. I słuchaj teraz, wydobywał się stamtąd jakiś dźwięk, taki ciągły i głuchy. Przez noc się nad tym zastanowiłam i powiem ci, że kojarzy mi się, a wciąż go mam w uszach, z głębinami morskimi. Kiedy się ogląda na filmach zdjęcia podwodne, nurków, jakieś wraki, to coś takiego słychać. Potem przeszło to w taki jakby odległy, przeciągły gwizd starej lokomotywy, parowozu i ucichło. Wtedy dopiero Rangers zapalił światło w łączniku i włożył klucz do zamka. No i co? Pani Edyta słuchała z szeroko otwartymi oczami. Kiedy otworzyliśmy drzwi, to światło skurczyło się w ułamku sekundy do jednego punktu w powietrzu i znikło. Ale to, kurczę, mogło mi się wydawać, sama już nie wiem. Rangers tego nie skomentował, więc nie wiem, czy widział to samo, co ja. Poza tym na korytarzu rozpalały się wtedy jarzeniówki i mogło dać taki efekt. Wydawało mi się jednak, że to światło skurczyło się tak, jakby niebieski wielki balon, z którego wypuszczono powietrze, tyle że w ćwierć sekundy. Tak jakby to światło nie chciało być przez was zobaczone, ale nie zdążyło się w porę schować, powiedziała zamyślonym półgłosem pani Edyta. A te postaci? Nie było nikogo. Było pusto, okna pozamykane, wszystko poukładane jak w pudełku. Krzesła, stół wyrównany. Janek puszczał tam wieczorem dzieciom filmy. Zostawił wszystko pewnie lepiej niż zastał. Bibliotekarka, to znaczy Jola, jest wyczulona na porządek. Żaluzje były otwarte, ale on ich chyba nie używa. Do filmów, zdaje się, spuszcza tylko rolety. Okna były pozamykane, sprawdziliśmy. Aha, odniosłam wrażenie, że było zimniej niż w reszcie budynku. Ale i to może mi się wydawało. Miałam stracha, jak nie wiem. A ten dźwięk? No nie, już było cicho. To dudnienie jakby spod wody, a potem gwizd. Ustało, zanim weszliśmy do środka. Potem w czytelni tak, jak mówię. Już nic. Tak jakby te zjawiska zlikwidowało nasze przyjście, nasza obecność. Pani Małgorzata zamilkła na parę sekund, a potem dodała. Te postaci widoczne z korytarza nie były bardzo wyraźne, takie trochę rozmyte, ale były. Przez chwilę w pokoju trwała cisza. Wreszcie pani Edyta odezwała się półgłosem. Wiesz, co ci powiem? Z Kasztanowej przeprowadzą się do nas po feriach w lutym, ale wygląda na to, że duchy już tu mamy. Nagle w przedsionku pokoju dał się słyszeć jakiś ruch. Obie panie spojrzały w tym kierunku. Stał tam Marcin Lukas, chłopiec z najstarszej grupy. Słucham, Marcin, zwróciła się do niego pani Edyta, która stała bliżej. Przyszedłem po krople, odpowiedział, do oczu, dodał zupełnie niepotrzebnie zmieszany. Wszystko słyszał, obie wychowawczynie pomyślały to samo. Długo tu stoisz? Zapytała pani Małgorzata. Nie. Odpowiedział. Dopiero przyszedłem. Ale zaaferowana mina chłopca świadczyła o czymś zupełnie przeciwnym. Rozdział pierwszy. Znowu wrzesień. Wakacje jak zwykle trwały krótko. 1 sierpnia tradycyjnie zrobiły oko, mówiąc spokojnie jeszcze cały miesiąc. Ale i tak wszyscy wiedzieli, że sierpień to miesiąc najkrótszy w roku. Nawet luty tak nie goni z dniami jak on. Ot, taka anomalia czasowa, której badaniem powinni zająć się specjaliści. Pierwszy tydzień jeszcze jako tako. Potem w sklepach pojawiają się zeszyty, piórniki i wszystkie inne artykuły bezpośrednio związane z nieprzyjemnym napisem nad stoiskami w supermarketach Witaj, szkoło. I już wszystko wiadomo, zaczyna być po sprawie. W tym roku 1 września szczęśliwie wypadł w sobotę, więc dopiero 3 dyrektor naczelny na oficjalnej uroczystości w auli swym autorytetem i powagą stanowiska choć z radosnym i szczerym uśmiechem, potwierdził to, co i tak wszyscy wiedzieli. Zaczynamy. Impreza, zwana chyba od czasów króla Ćwieczka, rozpoczęciem roku szkolnego, trwała równo godzinę. Po dyrektorze, który gorąco przywitał uczniów i wychowanków, w tym szczególnie gorąco nowych, wystąpiła pani dyrektor szkoły. Przywitała gorąco uczniów, w tym szczególnie gorąco nowych, przedstawiła składy klas i wychowawców. Pani Agnieszka, kierowniczka internatu, przywitała gorąco wychowanków, w tym nowych, szczególnie gorąco. Odczytała składy grup i również przedstawiła ich wychowawców. Trzeba przyznać, że nawet gdyby na dworze nie było słonecznie i bardzo ciepło, jak gdyby lato zupełnie nie przejmowało się swym nieuchronnym końcem, w auli atmosfera i tak była szczególnie gorąca. Po trzykroć przywitani, wiadomo jak, nowi nie mieli zbyt tęgich min. Choć wszyscy, poza najmłodszymi, starali się to jakoś tuszować. Ci ostatni nawet nie próbowali. Mocno wystraszeni, rozglądali się nerwowo za rodzicami. Największy stres przeżywali ci, którzy w ośrodku mieli mieszkać. Nierzadko po raz pierwszy poza rodzinnym domem. Wszyscy nowi, od malucha do gimnazjalisty, starali się w miarę swych możliwości przyjrzeć nieznanym sobie pedagogom i uczniom. Ocenić pierwsze wrażenia, wyrobić wstępne opinie. Kto jak mógł, resztą wzroku, słuchem, węchem, szóstym zmysłem. Nie jeden wszystkim naraz. Czas, kiedy wielu z nich rozpoznawać się będzie nawet po cichych krokach na pełnym korytarzu, miał dopiero nadejść. Na razie był niepokój. Chyba wszechobecny, bo podobne lustracje przeprowadzali również rodzice. I jedni i drudzy nie tyle zaspokajali swoją ciekawość, co głównie szukali pocieszenia. Tak już pewnie jest we wszystkich szkołach, ale ta była ze wszech miar wyjątkowa. Po godzinie wszyscy udali się z nauczycielami do szkoły, dyrektorzy do swoich gabinetów, oddać się ważnym zadaniom, a wychowawcy do internatu wygładzać ostatnie zmarszczki na narzutach okrywających tapczany w pokojach i dopinać plan całorocznych dyżurów. Dziennych, nocnych, porannych, sobotnio-niedzielnych. Nie ma co. Nowy rok szkolny zaczął się i tyle. Po 13 w szkole zrobiło się pusto, a w internacie wprost przeciwnie. Oho, idą gagatki, mruknął pan Janek. Czułem, że to nieodwołalne. I z nieadekwatnie do tej uwagi zadowoloną miną wyszedł z pokoju wychowawców na korytarz. Już was nie chcą dzisiaj w szkole? Zapytał z uśmiechem idącego na czele grupy Krzysia Banasia, który perorował coś zawzięcie idącemu obok wysokiemu, szczupłemu chłopakowi, nieznanemu panu Jankowi. Najwyraźniej nowemu. Krzyś zwrócił twarz w stronę wychowawcy i oznajmił, jakby były w tej kwestii jakieś wątpliwości. Jesteśmy! Trudno, co zrobić? My też się cieszymy. Tęskniliście? Chłopcy uśmiechali się rozbawieni rozmową. Tak, odpowiedzieli prawie chórem. Akurat. Czy wszyscy, aby... He? Krzysiu? Dociekał pan Janek. Który? Zapytał Krzyś Kubik, niewysoki, drobny chłopiec. Nie dość, że o ciemnej karnacji, czarnych, krótkich włosach, to jeszcze mocno opalony. W zeszłym roku pan Janek żartował przy jakiejś okazji, że chętnie namalowałby jego portret. Ale nie ma akurat czarnej farby. Ty, to wiem, że nie, Banaś. Dlaczego nie? Ja, panie Janku, tak tęskniłem, że aż chciałem wcześniej z wakacji przyjechać. Dobrze, że nie wiedziałem, bo bym je w stresie spędził, albo nie wiem, zaszł w jakimś szałasie, w Bieszczadach. No, to jak, Banaś? Ja tam się nie wypowiadam w tej sprawie, odpowiedział zapytany z uśmiechem. No i dobrze. Po co podpadać od razu pierwszego dnia, prawda? No, faktem jest, mruknął Banaś niby pod nosem, ale tak, by pan Janek słyszał. Mógłbyś mnie chociaż bujnąć, Krzysiu, zwłaszcza, że jak wiadomo, w tej dziedzinie jesteś mistrzem. Ja nawet wymagam od czasu do czasu odrobinę nieszczerości. Ot tak, dla higieny psychicznej. Pan Janek męczył Krzysia nadal. Zaraz mistrzem, bąknął chłopiec. A co to, panie Janku, jest higiena psychiczna?
Błagam, Krzysiu, nie zaczynaj już pierwszego dnia. Czas pytań i odpowiedzi nadejdzie. Widzimy się dopiero 2 minuty.
Idźcie już, idźcie, bo zator się robi. Zainstalujcie się w pokojach. Zaraz do was przyjdę. Niech tylko otrząsnę się z szoku, że was widzę tak nagle i bez ostrzeżenia wszystkich razem. Pan Janek kpił sobie nadal.
A jak się otrząsa z szoku? Zemścił się Banaś kolejnym pytaniem.
Nie no, jutro idę na zwolnienie.
A będą filmy w tym roku, panie Janku? Zapytał Szymon.
No pewnie, że będą. Mam już nawet przygotowaną dla ciebie calineczkę. Chłopcy w tym roku byli najstarszą grupą w tej części internatu.
Horrory mają być, jak najwięcej. A w jakie dni?
Ja mam horrory tu, na co dzień. A filmy będę wyświetlał jak ostatnio, w środy. W tej czytelni bliższej internatu. Wieczorami.
Chłopcy wprowadzeni w dobry nastrój rozmową z wychowawcą, który miał się nimi od dzisiaj zajmować już 4. rok, ruszyli korytarzem w stronę swoich sypialń. Prowadził Banaś. Mistrz, jak mawiał pan Janek, blagi, przekręcania faktów, manipulowania prawdą i zaciemniania rzeczywistości. Czołowy adwokat grupy i obrońca spraw, których się obronić nie da. Niestrudzony stawiacz pytań, któremu każda odpowiedź nasuwała kolejnych kilka dalszych. Pan Janek stwierdził kiedyś, że odpowiadanie Krzysiowi na jego pytania przypomina walkę ze smokiem w bajce. W miejsce każdej uciętej głowy wyrastają następne. Obok niego szedł nowy, górował nad wszystkimi wzrostem, był chyba najwyższy w internacie. Potem Krzyś Kubik, śniady, o czarnych włosach, według opinii pana Janka jak syn kuminiorza z Sandomierza. Skąd takie porównanie i takie dziwne sformułowanie, chłopcy nie wiedzieli. Banaś spytał kiedyś, ale że zrobił to na odrabianiu lekcji, usłyszał tylko, że nie zna klasyki i został zagoniony do dzielenia ułamków, czyli pracy ponad jego siły. Kubik, chłopiec wygadany, budujący wyszukane zdania i aktywny w życiu codziennym, posiadał zadziwiającą zdolność gubienia tych zalet na lekcjach w szkole i podczas nauki własnej w internacie. On i Banaś mieli 2 zasadnicze wspólne cechy. Obaj uwielbiali czytać, a właściwie słuchać nagranych książek. Pan Janek sugerował skromnie w pokoju wychowawców, że to dzięki jego wybitnym talentom pedagogicznym. Ale prawda była taka, że choć swe czytelnicze pasje starał się mozolnie zaszczepić całej swojej grupie, to efekt nie był przecież oszałamiający. Drugą wspólną cechą obu chłopców było to, że obaj chyba zawsze zamieszani byli w każdą większą aferę w internacie. Pozostali tylko w większość lub w niektóre. W tym osiągnięciu pan Janek nie dopatrywał się swojego udziału. Obok Kubika szedł Szymon Kępa. Chłopak rzucający się w oczy z powodu otyłości, która była efektem nie trybu życia i niezdrowych przyzwyczajeń, lecz choroby, na którą cierpiał też jego starszy brat, mieszkający w internacie w filii ośrodka na Krzykach. Szymek był jego młodszą kopią i choć jedzenie wbrew pozorom nie było jego pasją, często żartował, że tak właśnie jest. Jako jedyny w całym internacie mistrzowsko posługiwał się nożem i widelcem. A podczas zeszłorocznego internatowego festiwalu teatralnego z radością wcielił się w postać Alcesta w inscenizacji jednego z opowiadań o Mikołajku. Grał zaopatrzony w rekwizyt, wielką bułę z wystającym plastrem wędliny i sałatą. Zebrał rzęsiste brawa i był z siebie bardzo zadowolony, zwłaszcza, że po występie mógł spożywać swój rekwizyt, co aktorom dane było nieczęsto. Na rękę kładł nawet gimnazjalistów,
W warcaby, stupolowe, namiętność prawie całej grupy, niełatwo było z nim wygrać, a w młynek nie udawało się nikomu. Nawet pan Janek nie chciał z nim grać. Szymon był chłopcem raczej łagodnym i grzecznym. Jeśli ktoś za bardzo nie zaszedł mu za skórę, nie było z nim problemów. Dalej maszerował Mateusz Gieran. Wysoki, szczupły, najczęściej małomówny. Choć jeśli w pobliżu nie było żadnego wychowawcy, potrafił się rozgadać, a nawet krzyczeć, zwłaszcza, że łatwo wpadał w gniew. Jeśli wpadał w gniew duży, to bywało, że i pedagodzy łapali się na Mateuszowe pyskówki. Ponieważ jednak kończyło się to srogimi, bo specjalnie dla niego dobranymi karami, przy przedstawicielach ciała pedagogicznego starał się swoje nerwy kierować, jak mawiała pani Asia, również wychowawczyni tej grupy, bardziej do środka. Mateusz najlepiej z chłopaków czytał zwykły druk, ale też i najlepiej widział. Był jedynakiem i ubolewał nad tym niezmiernie. Marzył o rodzeństwie. Parę lat temu, kiedy pan Janek objął grupę wychowawstwem, zdębiał któregoś dnia, słysząc, jak na urodzinowej imprezie Szymona Kępy trzecioklasista Mateuszek, składając życzenia trzecioklasiście Szymonkowi, życzył mu licznego potomstwa. Pani Marysia, która wtedy prowadziła grupę z panem Jankiem, a znała chłopców od zerówki, wyjaśniła mu potem na stronie problem Mateusza. Chłopiec miał tylko mamę, która regularnie w każdy piątek zabierała go do domu i mimo, że Mateusz lubił internat, cenił to sobie bardzo wysoko. Zupełnie odwrotnie było zaś z Leszkiem Tomalą. Poza ośrodkiem przebywał niezmiernie rzadko, a i wtedy nie był to dom rodzinny, lecz dom dziecka. I jak Mateusz o rodzeństwie, tak Leszek marzył o kimkolwiek z rodziny, w kim mógłby mieć oparcie poza obydwoma placówkami. Tą, w której uczył się i mieszkał na co dzień i tą, w której spędzał święta, ferie, wakacje i nieliczne weekendy. Chłopak mocno kulał. Miał jedną nogę krótszą, a defektu nie niwelował nawet but ortopedyczny. Był zapalonym warcabistą. I choć daleko było mu do klasy mistrzowskiej, radził sobie nieźle. Zaś na każdych zawodach, w których brał udział, wzbudzał ogromne zainteresowanie i podziw zawodników spoza ośrodka, świetnym opanowaniem brajlowskiej warcabnicy i znakomitą orientacją w ustawianiu pionków na planszy. Od czasu do czasu wygrywał, a postępy robił coraz większe. Wychowawcy ubolewali, że podobny entuzjazm nie dotyczy stosunku Leszka do nauki i pilności w przygotowaniu się do lekcji. Ale ten problem był, jak wyraził się kiedyś pan Janek, w internacie problemem ogólnospołecznym, więc chłopak się tu specjalnie nie wyróżniał. Jeśli czymś zdecydowanie mocno denerwował pedagogiczne ciało, to nadnaturalną skłonnością do zapierania się w żywe oczy dosłownie wszystkiego, co mogło mu, jego zdaniem, zaszkodzić. U Leszka był to już odruch, który często przybierał postać wręcz absurdalną. Wystarczyło, że kiedyś po obiedzie pani Asia, wchodząc do pokoju, zapytała: słuchajcie, kto dzisiaj, aby natychmiast usłyszeć Leszkowe: to nie ja! Przerywające pytanie, które miało brzmieć: kto dzisiaj ma ochotę wyskoczyć do miasta? Wychowawczyni oświadczyła mu wtedy, że taki odruch może mieć tylko ktoś, kto permanentnie ma coś za uszami. Z Leszkiem szedł Sebastian Szmigiel. Nowy w grupie, ale nie w ośrodku. W internacie wraz z bliźniaczą siostrą mieszkał od zerówki. Martyna jako gimnazjalistka właśnie urządzała się na górze, a Sebastian wylądował w grupie szóstoklasistów. Na piątkowych egzaminach poprawkowych z informatyki i matematyki wystąpiły zasadnicze rozbieżności między jego odpowiedziami a prawdą i w rezultacie powtarzał rok. Sebastian nie wykazywał specjalnej aktywności, nie tylko w nauce, ale i w życiu internatu. Jeśli wydarzyła się jakaś afera, w którą nie był zamieszany, to tylko dlatego, że mu się nie chciało.
Gdyby mu pozwolono, to większość czasu spędzałby w pozycji horyzontalnej, leżąc na tapczanie. Uwielbiał poruszać dziwne, zdaniem pana Janka, metafizyczne tematy. A jego wywody, jak wyraziła się kiedyś pani Jola, z góry ocierały się o surrealizm. Kiedy w zeszłym roku przypadkowo odrabiała z jego grupą lekcje i wyłuszczała temat z języka polskiego, przenośnie i porównania, Sebuś, poproszony o dokończenie zdania, wielki jak, palnął, jak kostka smalcu. Charakteryzował go również zwyczaj kiwania głową na boki, gdy siedział. Kiedy się rozkręcił wraz z głową, szyją i ramionami, chodził mu cały tułów. Podobne lub inne zachowania wśród niewidomych nie było niczym wyjątkowym w ośrodku i występowały u tego czy tamtego dość często, ale u Sebastiana były szczególnie wyraźne. Korygowano je jak tylko się dało, ale jak do tej pory z małym powodzeniem. Nawyk Sebastiana szczególnie denerwował przed telewizorem lub u pana Janka na filmie. Nie zasłaniał, bo jako zupełnie niewidomy zajmował miejsce gdzieś z boku. Ale fakt, że na sali siedziała osoba, której ciało co jakiś czas wchodziło w ruch wahadłowy, okropnie rozpraszał uwagę tych, co widzieli, choćby po japońsku, czyli jako tako. Obok Sebastiana i Leszka szedł Marcin Lukas. Podobnie jak Sebastian miał siostrę na górze, tyle, że o 3 lata starszą. Marcin był w internacie 3 rok. Zdecydowanie najlepiej w grupie się uczył, a może nawet nie tyle najlepiej, bo na tle pozostałych. Niestety nie był to jakiś wyczyn, co po prostu uczył się bardzo dobrze. Był też mistrzem w warcabach stupolowych. Nie odbyły się chyba jeszcze żadne zawody, w których Marcin nie zająłby jakiegoś nagrodzonego miejsca. Pan Jacek, który trenował zawodników, wspominał nawet o rychłym awansowaniu go do grupy seniorów. Marcin był chłopcem na oko grzecznym, nie sprawiającym problemów wychowawczych, ale pani Asia i pan Janek zauważyli ciekawą u niego cechę. Otóż, kiedy tylko wydarzała się w grupie jakaś grubsza sprawa, czy jak chłopcy mawiali, zadyma, skrupulatne śledztwo na ogół zawsze wykazywało jakieś niejasne z nią powiązania Marcina. Ale, jak kiedyś pozwolił sobie przy chłopakach subtelnie zauważyć, niczego mu jeszcze nie udowodniono. Z tymi śledztwami i powiązaniami też była ciekawa sprawa. Czasami było nawet dobrze, jeśli nie zachodziła wyraźna potrzeba, nie wchodzić w nie zbyt głęboko. Kiedy w zeszłym roku pan Janek zainicjował i wraz z panią Asią prowadził dochodzenie w sprawie tajemniczych i oszczerczych anonimów, które ktoś chłopcom podrzucał skrycie do sypialń, nici fachowych, operacyjnych działań wytrawnych pedagogów, detektywów poprowadziły do młodszej grupy dziewcząt i zupełnie niechcąco odkryły zjawisko glutów, wnioskując z wydobytych od dziewcząt z trudem informacji, rodzaju papierowych bomb, wypełnionych mieszanką pasty do zębów, szamponu do włosów, kisielu i licho wie czego jeszcze. Śledztwo wykazało, że glutami jednostki niechętne sobie obrzucały się nawzajem lub podkładały je sobie w miejscach, w których ta chemiczna broń mogła poczynić największe szkody. Na przykład w szafkach z bielizną lub plecakach z książkami i ze zeszytami. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, pan Janek zasugerował wzięcie dziewczyn na męki, ale pani Asia się nie zgodziła. Tropienie sprawy, już teraz nie tylko anonimów, ale i glutów, pozwoliło wychowawcom odkryć z kolei sprawę nieoficjalnego życia nocnego, w które były zamieszane wszystkie sypialnie. W tym tajemniczej wymiany personalnej między podstawówkowiczami i gimnazjalistami w porze nocnej, a także liścikowej nocnej korespondencji między obydwoma piętrami za pomocą skomplikowanego systemu okienno-sznurkowo-pudełkowego. Dochodzenie zostało w porę przerwane, bo wychowawcy wystraszyli się, że afera może objąć swym zasięgiem nie tylko internat, ale jak stwierdził pan Janek, cały ośrodek ze wszystkimi pozostałymi agendami i krzycką filią na Kasztanowej, a lista kolejno odkrywanych przestępstw, gdyby je zapisywać, może się nie zmieścić w 2 tomach. W internacie panował ożywiony ruch. Mieszkańcy przemieszczali się między sypialniami, nosili pościel i mimo, że wszystko było już ustalone i przygotowane, negocjowali z wychowawcami swoich grup warunki realizacji własnych propozycji składów osobowych sypialń, ustawienia tapczanów, wyboru szaf i innych projektów. W zamieszaniu uczestniczyli też rodzice, zgłaszali sugestie, rozmawiali z wychowawcami, oglądali pokoje i łazienki, układali rzeczy na półkach, wołali dzieci i pokazywali im co, gdzie położyli. Potem zmieniali opcje, wszystko przekładali i znów je przywoływali, aby poinformować o zmianach. Poza tym wypełniali rozmaite formularze, znosili je do pokojów wychowawców i wychodzili z innymi. Wnosili jakieś opłaty, pytali o kierowniczkę, wracali po coś do szkoły. Na piętrze drzwi gabinetu pani kierownik otwarte były na oścież, a przed nimi na korytarzu zaczęła się nawet formować kolejka. Telefony dźwięczały przeróżnymi melodiami, pracowały komputery, stukały drukarki, szumiało ksero. Wychowawcy wieszali na korkowych tablicach, na korytarzach, jakieś ogłoszenia i informacje. Na obu piętrach ten i ów dostawał już pierwszą w tym roku burę i zachodziło duże prawdopodobieństwo, że w żadnym wypadku nie była to bura ostatnia. Kilkakrotnie, choć za każdym razem na chwilę, zjawiał się po coś nawet sam dyrektor. Mówiąc krótko, zamieszanie. Jak stwierdziła któraś z wychowawczyń, internat pracował w stanie zwiększonego pobudzenia w sferze organizacyjnej. Tak zwany syndrom dnia pierwszego. U chłopaków 5. grupy było dużo spokojniej. Na dole byli starsi, z największym internatowym stażem i ulegać nerwowemu nastrojowi nawet im nie wypadało. Ich rodzice również zachowywali spokój. Zresztą zdawali sobie sprawę, że asystowanie synom nie bardzo by im się podobało. We większości też albo opuścili już ośrodek, albo załatwiali jeszcze jakieś w nim sprawy, ale już po pożegnaniu i rozstaniu się z chłopcami. Grupa zajmowała ostatni moduł na końcu korytarza po lewej stronie. Kubik od razu zauważył, że taka, jak się wyraził, lokalizacja jest bardzo korzystna, bo oddalona jak tylko się da od pokoju wychowawców. Dalej były drzwi na klatkę schodową na piętro, ale to przejście było używane niezwykle rzadko i zamknięte na klucz i na dole i na górze, ku zresztą ogromnemu ubolewaniu chłopców. Takie przejście, a najlepiej tylko im dostępne, stworzyłoby dodatkowo fantastyczne możliwości, ale jak dotąd nie udało im się zdobyć własnego klucza. Czasami się tam wchodziło, bo na korytarzyku za drzwiami i w schowku pod schodami przechowywane były okazjonalnie używane sprzęty. Chwilowo nikomu niepotrzebna szafa, dekoracje i rekwizyty na przedstawienia, choinki, stroje, kufer z różnościami i cała masa rzeczy innych. Ale nigdy samemu. Nikt tak dokładnie nie pamiętał, co tam jest, nawet wychowawcy. Nie mówiło się, to a to jest pod schodami, tylko trzeba sprawdzić, czy tam jest. Korytarz kończył się wyjściem na zewnątrz, na prowizoryczne boisko, bo takie jak trzeba dopiero było w planach oraz na plac zabaw. Te drzwi też były zamykane na klucz, a czasem wieczorami lub nocą zasłaniane zieloną roletą. Ale w ciepłe dni bywało, że od popołudnia do wieczora stały otworem. Wszystkie moduły zbudowane były tak, że z głównego korytarza wchodziło się do przedpokoju. Naprzeciwko wejścia były drzwi do łazienki, a po lewej i po prawej stronie sypialnie.
Mówiło się lewa sypialnia i prawa sypialnia, albo, choć błędnie, lewy moduł i prawy moduł. Błędnie, bo moduł to była całość. Dwa pokoje, łazienka i przedpokój, w którym znajdowały się szafy ubraniowe mieszkańców z przesuwanymi drzwiami. Coś z tymi drzwiami było nie tak, bo co rusz zacinały się albo nawet wylatywały z szyn i żaden konserwator nie mógł temu na dłużej zaradzić. Cała ósemka zebrała się w prawej sypialni.
Będziesz spał z nami. I tak już tu przyniosłeś swoje rzeczy, oświadczył Banaś nowemu.
Masz na imię Andrzej, tak?
Tak, Andrzej Gawlik.
Ty coś widzisz, nie?
Trochę, a i to na jedno oko właściwie.
Nie przejmuj się, wtrącił się leżący na tapczanie Sebastian.
Ja nie widzę na żadne. I Leszek też. A Kubik ledwo widzi światło.
Andrzej rozglądał się po kolegach, ale nie łapał jeszcze, który jest który.
A ty? Zapytał Banasia.
Ja też ledwo, ledwo. Jestem brajlowcem. Czterech nas jest w grupie. Ja, Kubik, Szmigiel i Tomala. Reszta jakoś tam jeszcze widzi i pisze normalnie.
Jak to jeszcze? Poruszył się niespokojnie Andrzej.
No, jeszcze, odpowiedział Krzyś i zamilkł na chwilę. Potem dodał.
Niektórym wzrok siada. Większość uczy się Braille'a. Ty może też będziesz musiał.
Tam, skąd wiesz? Odezwał się Mateusz Gieran.
Może nie będzie musiał. Mnie tam nic nie siada i ja się nie uczę.
To, że się nie uczysz, to wszyscy wiedzą, uśmiechnął się Banaś.
Braille'a, głąbie, zdenerwował się Mateusz.
A ty co?
Znalazł się prymus.
Pała na pale i nabijał się będzie.
Ja tak miałem, przerwał im Andrzej. Coraz gorzej sobie radziłem w szkole, no i jestem tutaj.
No i dobrze, odpowiedział Banaś. Tu będziesz miał wszystko dostosowane. Książki z powiększonym drukiem, na płytach, kasetach, w plikach, powiększalniki i różne takie tam. Do koloru, do wyboru. Pójdziesz do gimnazjum, potem do liceum czy technikum, a może kiedyś i na studia.